tym hałasie nic nie słychać. W tym wrzasku nie można nikogo zrozumieć. Zatrzymajmy się. Porozmawiajmy.
To kto?
Zapraszam do rozmowy.
Polski Indiana Jones, miłośnik przygód i wysokości, rocznik 85, urodzony w Wałczu, wychowany w Gdańsku, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w tymże mieście. Były nauczyciel, podróżnik, pilot wycieczek, pasjonat historii, bloger, kawaler, jak sam przyznaje, do wzięcia. Autor książki Azyl, zapiski Stalkera, w której opisuje swoje przygody w strefie wykluczenia wokół czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Moim gościem jest Tomasz Ilnicki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dobrze przedstawiłem?
Bardzo dobrze.
Ten kawaler do wzięcia. Poszukujesz?
Tak, jestem otwarty na nowe znajomości, bo jakoś do tej pory tej drugiej połówki nie mogę znaleźć. Chyba za bardzo jestem skupiony na swoich przygodach.
Właśnie, czyli częściej w podróży niż w domu.
Tak.
To teraz ciężko z tymi podróżami.
Ciężko granice z podróżami. Zamknięte. Tak, cała moja pasja i praca w jednym zostały nagle ucięte i musiałem szukać zastępczej pracy, ale też dzięki temu mam więcej czasu na swoje różne projekty, między innymi na pisanie drugiej książki.
O, to już zdradziłeś, a przejdziemy do tego na końcu?
Tak, oczywiście.
Zacznijmy od tej strefy, strefie wykluczenia wokół czarnobylskiej elektrowni jądrowej. No i pytanie, skąd ta miłość do tej strefy? Piszesz w książce, że zainteresowanie Czarnobylem zaczęło się od gry komputerowej.
Zgadza się. Grając w tą grę miałem świadomość, że twórcy odwzorowali perfekcyjnie kilka miejsc ze strefy czarnobylskiej. Konkretnie chodzi o Prypeć, czyli to najsłynniejsze miasto duchów na świecie. I kiedy zobaczyłem, jak to wygląda, stwierdziłem, że muszę to zobaczyć na żywo, porównać. Ponieważ zafascynowała mnie architektura tego miejsca. Szczególnie basenu w Prypecie, tego wielkiego, kultowego już. I pojechałem. To był wrzesień 2012 roku.
Ale wytłumacz mi, jak to jest. Siedzisz, grasz, nagle wstajesz tak. Przed komputera, mówię, jadę?
Tak. Od razu wygooglałem sobie, kto tam jeździ, ile to kosztuje, jak to wygląda. I bardzo szybko wykupiłem sobie wycieczkę.
Jak tam jest? Jak było za pierwszym razem?
Pierwszy raz jest bardzo specyficzny, bo człowiek się boi. Nie ma jeszcze wiedzy dłużej na ten temat i trochę się boi promieniowania, mimo że słyszy zewsząd, że nie trzeba się bać, ale i tak ten strach gdzieś tam siedzi. No i ta przerażająca pustka i cisza charakterystyczna dla strefy czarnobylskiej. Coś strasznego, człowiek nagle potrafi sobie wyobrazić, co czuli ci ludzie ewakuowani stamtąd. Dla mnie jest to takie jedno wielkie cmentarzysko ludzkich wspomnień i ludzkich dramatów.
Dziś po tych 8 latach, ile razy byłeś już w strefie?
22? Ciężko już mi liczyć.
Czyli kilka razy w roku jeździsz tam z grupami?
Głównie z grupami, ale czasami też prywatnie jeżdżę, aby zebrać materiały do swoich projektów.
Jesteś stalkerem.
Myślę, że można tak powiedzieć, chociaż takim troszkę niepełnym.
Ale wyjaśnijmy słuchaczom, że nie jesteś prześladowcą i nie należy się bać, tylko piszesz to zresztą w swojej książce. Stalker to podróżnik przeczesujący, zrujnowany, pełen anomalii świat w poszukiwaniu zarówno środków do przeżycia, jak i wrażeń.
Dzisiaj tak, chociaż to wyrażenie wzięło się z książki Piknik na skraju drogi braci Strugackich, czyli to są lata 60. ubiegłego wieku, a więc ta nowoczesna definicja stalkera, czyli prześladowcy, no, to już jest dla mnie czymś takim dziwnym. Ja cały czas żyję tym poprzednim stalkerem, ale taki prawdziwy stalker to jest taki, który wchodzi bez pozwoleń do strefy czarnobylskiej. A ja zawsze wchodzę z pozwoleniem.
To o tych pozwoleniach jeszcze pozwolisz, że porozmawiamy później, bo mnie interesuje też już to, jak wygląda sam moment dostania się w strefę, jakie trzeba spełniać wymagania. No ale jasne. Jeszcze a propos tego stalkera, jakich szukasz wrażeń, jakie odnajdujesz wrażenia w strefie?
Nie ukrywam, że bardzo lubię adrenalinę i koncentruję się na ludzkiej krzywdzie, więc często jeżdżę w swoich podróżach nie tylko do strefy czarnobylskiej, tam gdzie stało się coś złego. To jakoś mi pomaga zrozumieć, chociaż częściowo, jak czuli się ludzie, którzy tam mieszkali, ponieważ mam okazję również porozmawiać z osobami wysiedlonymi z danych miejsc. To, o czym się czytało dotychczas, nagle nabiera jakichś takich realniejszych kształtów. Ja to bardzo przeżywam i chyba się troszeczkę uzależniłem od takich emocji, tych negatywnych. Podobnie jak pojechałem kiedyś do Izraela, to celowo jeździłem busami palestyńskimi z Palestyny do Izraela, żeby zobaczyć, jak wyglądają punkty kontrolne. Też byłem tym zszokowany.
To taka praca reportera.
Tak, troszeczkę praca reportera, tak, której się coraz bardziej poświęca.
Czyli przyjeżdżasz na miejsce, poszukujesz tych ludzi, docierasz do nich, rozmawiasz z nimi?
W tej chwili jeszcze jest mi ciężko odnaleźć pewne osoby w różnych miejscach. Zazwyczaj nie mam na to czasu bądź środków finansowych, no ale staram się na ile mogę. Głównie staram się wejść w skórę danego mieszkańca i przeżyć to, co on. Czyli jak w przypadku Palestyńczyków, jeździć ich busami, nie izraelskimi, żeby zobaczyć, jak to wygląda z ich perspektywy.
Teraz chciałbym wejść w twoją skórę, a propos. Mógłbyś zabrać mnie do tej strefy, mnie i moich słuchaczy. Zamknijmy oczy i przenieśmy się w to miejsce.
Strefa jest dla mnie drugim domem. Kiedy staję w punkcie kontrolnym Dietjatki, w którym zeszły się wszystkie grupy zwiedzające strefę, pierwsze co robię, to witam się ze wszystkimi przewodnikami strefowymi. Więc czuję się właśnie jak w domu, bo oni mnie znają, ja znam ich. Takim jestem nieformalnym przewodnikiem również po strefie, nie tylko pilotem. Więc dużo opowiadam na temat tego miejsca, kiedy odwiedzamy poszczególne lokacje. No za każdym razem lubię tam wracać, bo ta cisza, ta pustka, no ma coś w sobie takiego, co przyciąga strasznie. I to miejsce właśnie generuje dużo adrenaliny. I chodząc po tym mieście, czuję się człowiekiem wolnym. Nikt mi nie mówi, co mam robić. Ja tam czuję się osobą najbardziej kompetentną. Jest tam święty spokój. Nie mam żadnego szefa nad sobą. Żadnych, nie wiem, żaden projekt nade mną nie wisi. Ja tylko po prostu chłonę tą atmosferę. Przypominam sobie cały czas historię poszczególnych ludzi, którzy mieszkali w tych blokach, w tych domach, którzy pracowali w tych zakładach pracy. I cały czas wisi nade mną historia tej katastrofy. Przebywanie tam, mając już tą wiedzę, dopiero wtedy jest takie pełne. Można się naprawdę poczuć jak ta osoba ewakuowana. No i oczywiście jako podróżnik odkrywca. Bo chodzenie po tych wszystkich ruinach dostarcza niesamowitych wrażeń.
Przyjeżdżasz, przekraczasz tą strefę, wchodzisz do środka, jak tam jest. Powiedziałeś o tej ciszy, o tym spokoju. W książce można przeczytać o roślinności, która porasta te wszystkie budynki opuszczone.
Tak, to jest jedna z rzeczy, które mnie absolutnie pociągają. Uwielbiam ruiny porośnięte bujną roślinnością. To jest coś, co mnie po prostu wprowadza w niesamowity stan euforii. Dlatego właśnie tak mnie ta strefa ciągnie, bo gdyby ona była pozbawiona roślinności, straciłaby mnóstwo swojego uroku. Dlatego uwielbiam tam jeździć latem, kiedy wszystko jest gęste, kwitnie. Zielone, kwitnie, tak. Również jesienią, kiedy cała ta roślinność już jest taka brązowo-czerwona, liście. Opadające, tak. Wygląda to niesamowicie. Szkoda, że nie mogę teraz słuchaczom pokazać zdjęcia kliniki dziecięcej w Prypeci, która właśnie jest...
Zdjęcia są w twojej książce, między innymi na twoim
tak,
blogu.
Tak, są. Zgadza się. Może można wejść na mojego bloga.
To jest ta roślinność, która porasta te budynki też z zewnątrz, ale w środku, wchodzisz do środka, co jest w tych budynkach?
Wnętrza budynków są zazwyczaj pozbawione roślinności, aczkolwiek można ją znaleźć. Na przykład na najwyższym piętrze jakiegoś bloku rośnie sobie drzewko. I to nie jedno. Ale generalnie nie ma jej zbyt wiele w środku. Ona głównie porasta budynki, no jest mnóstwo drzew, bo to generalnie na przykład Prypeć była miastem o wielkich przestrzeniach. Nie było tam aż tak dużo roślinności, nie licząc krzaków i kwiatów, a nagle 30 lat po
to
tej
katastrofie... To była taka betonoza, można powiedzieć.
Troszkę taka betonoza, tak. Na wzór może amerykańskich miast miała być po prostu taka wolność odczuwana przez tych mieszkańców. Takie nowoczesne miasto, oczywiście w warunkach radzieckich. A teraz jest tam mnóstwo drzew. Nie da się tam normalnie poruszać. Tak jakbyśmy weszli do lasu, w środku którego są budynki. I to jest coś, co po prostu... Coś, co trzeba przeżyć, zobaczyć, jak to wygląda.
A tam też w tych budynkach to są pozostałości po byłych mieszkańcach, które są sukcesywnie wykradane.
Zgadza się. Tego było oczywiście znacznie więcej kiedyś, ale im bardziej turystyka się rozwijała, tym bardziej strefa zaczęła niszczeć. Wielu ludzi, tak jak powiedziałeś, wynosi stamtąd różne rzeczy, bądź przestawia, ustawia tak, żeby złapać odpowiedni kadr w aparacie. I w zasadzie to przestawianie mnie przeszkadza, dopóki ktoś się z tym obchodzi delikatnie i nie niszczy niczego, bo ja traktuję strefę czarnobylską jako muzeum na świeżym powietrzu. I jest dla mnie strasznie, jest mi bardzo przykro, kiedy widzę, jak ktoś coś wynosi bądź niszczy. Trzeba ją traktować jako muzeum radzieckie, bo to jest jeden wielki skansen. Tam nic od 1986 roku się nie zmieniło. Było kilka afer związanych z wywalaniem farb na kultowe miejsca. Udało się jakoś oczyścić, ale to, no to już nie one nie wrócą do dawnej postaci. To są takie straszne straty dla nas. Jestem przykro bardzo z tego powodu.
Czy strefę cały czas ktoś zamieszkuje?
Tak, strefa jest zamieszkana. Można podzielić na dwie kategorie mieszkańców strefy. Pierwsza to są ludzie, którzy tam przyjeżdżają do pracy na dwutygodniowe zmiany, bo w mieście Czarnobyl, który jest oddalony od elektrowni o jakieś 15 kilometrów, więc tak naprawdę w Czarnobylu nic się nie wydarzyło, to jest po prostu zwykłe miasteczko. Tam pracuje mniej więcej 2,5 tysiąca ludzi i po dwóch tygodniach zmienia się, przyjeżdża kolejna zmiana, druga i dwa tygodnie tam pracuje. Więc raz na dwa tygodnie się ci ludzie zmieniają i mieszkają w Czarnobylu.
Ale pracują w tym mieście Prypeć.
Pracują ogólnie w strefie, bo tam trzeba utrzymać drogi, trzeba się zająć wieloma rzeczami. Plus dojeżdżają stamtąd jeszcze pracownicy z oddalnego o kilkadziesiąt kilometrów miasta Sławutycz. Druga Prypeć, wybudowana rok później po katastrofie dla pracowników elektrowni. I oni do dzisiaj, z tego Sławutycza, pracownicy elektrowni przyjeżdżają taką szybką kolejką, przez terytorium Białorusi jeszcze się przyjeżdża, jechałem tą kolejką, też ciekawe doświadczenie, i wjeżdża się wprost na stację kolejową na terenie elektrowni czarnobylskiej.
Czyli z jednej strony mówisz o tej ciszy, o tej pustce, ale z drugiej strony, jak opisujesz, tam tętni normalnie życie.
W Czarnobylu oraz w elektrowni, tak. Cała reszta strefy to już jest, no, jest pusta. Może tylko co jakiś czas natrafić na grupy odwiedzające. No i mamy tą drugą grupę mieszkańców już strefy, czyli ludzi, którzy tam de facto żyją cały czas. To są ludzie, którzy wrócili krótko po katastrofie i już tam zostali. Oczywiście nielegalnie, ale już żołnierze nie mieli siły ich wypędzać. To też były cyrki. Parę dni po katastrofie starano się wszystkich wyrzucić. Ci, którzy nie chcieli, to próbowano ich na różne sposoby do tego zmusić. Na przykład zabijano im deskami okna i drzwi. I oni dzień w dzień te deski wyłamywali z powrotem i wracali do swoich domów. Ale już po jakimś czasie, jak zaczęli masowo wracać ludzie, to już po prostu machnęli ręką ci żołnierze i pozwolili im tam zostać. To było oczywiście nielegalne. Ale później parlament Ukrainy zezwolił im tam na tymczasowy pobyt, jak już wrócili, to już niech tam są. I to jest takie półlegalne w tej chwili. Oni mają swoje legitymacje wyrobione, tak jakby dowody osobiste. Raz na parę tygodni przyjeżdża sklep, kupują tam sobie chleb, różne produkty. Chleb można zamrozić oczywiście, więc z tym nie ma większego problemu, ale no z pozostałym jedzeniem jest. Więc wszystkie grupy turystyczne, które tam przyjeżdżają do nich w odwiedziny, do Samosiołów, przywożą im zazwyczaj jedzenie, dają troszkę pieniędzy. No i tak to w tej chwili funkcjonuje.
A jak duży jest ten obszar tej strefy wykluczenia?
To jest powierzchnia mniej więcej Luksemburga, czyli ponad 2,5 tysiąca km kwadratowych.
Kto może wjechać do tej strefy? Jakie trzeba mieć pozwolenia, jakie trzeba spełnić warunki?
Wjechać może każdy, wystarczy zapłacić. Opcji jest mnóstwo. Można sobie wykupić wycieczkę z biurem podróży. Można troszeczkę się bardziej się wysilić i znaleźć kogoś, kto nas tam nielegalnie wprowadzi, żeby ten deszczek emocji był większy, bo wtedy może nas złapać straż. Kary są śmiesznie niskie, mają je teraz drastycznie podwyższyć i to już będzie wtedy bolało. Można też samemu pojechać, jeżeli się zna jakiegoś przewodnika bądź kogoś, kto jest w stanie załatwić pozwolenia. Tak naprawdę na każde miejsce w strefie potrzebne jest osobne pozwolenie, ale to wszystko już załatwia zbiorczo przewodnik i to jest wszystko na naszych dokumentach, które on już ma przy sobie, kiedy nas wita.
To jest tak, że wjeżdżasz do tej strefy, stoi ochrona, kontroluje ciebie?
Tak, jest szlaban, są strażnicy, tam tak naprawdę strefa czarnobylska jest takim państwem w państwie, bo ono jest jakby troszeczkę czymś innym niż terytorium Ukrainy, bo tam jest Straż Graniczna, Gwardia Narodowa, tamtejsza policja, specjalne jednostki, tak, także to jest takie troszeczkę państwo w państwie. Trzeba mieć paszport, żeby tam wjechać.
Jak się zachowują tam turyści? Bo też jest tak, że opisujesz, że tutaj zobaczyłeś laleczkę leżącą, tutaj zobaczyłeś kości psa, tu zobaczyłeś łóżeczka w sali porodowej. Te elementy, one są ustawiane specjalnie dla turystów? Czy jest to element, który rzeczywiście pozostał po tych mieszkańcach?
Wszystko to, o czym wspomniałeś, to są pozostałości po dawnym życiu. Turyści ewentualnie mogą przestawić pewne zabawki, żeby zrobić dobry kadr. Natomiast te wszystkie łóżeczka, o których mówiłeś, czy inne rzeczy, one są w zasadzie nietknięte. I one tak cały czas, jak je zostawiono w tym 86 roku, tak do teraz sobie stoją.
No, ale widziałem też takie zdjęcie u ciebie w książce, laleczka z nałożoną maską.
To już jest robota turystów.
No właśnie, jakaś tam ingerencja turystów jest.
Tak, jest, w tą strefę. Jest. I to jest coś, z czym należy walczyć. Bo turyści po prostu niszczą do spółki z tymi bandami handlarzy złomem. Niszczą strefę. No jest nam strasznie przykro, nam eksploratorom, bo widzimy, jak to miejsce z roku na rok jest w coraz gorszym stanie. To czemu robiliśmy zdjęcia jeszcze rok temu, teraz już tego nie ma. Ktoś to wziął. No tutaj taki już taką słynną aferę przypomnę, bo do dzisiaj w piwnicach szpitala w Prypeci są bardzo mocno napromieniowane kostiumy strażaków, ich kaski, buty. Niektórzy zaczęli to wynosić na zewnątrz. No i władze strefy się wkurzyły, zasypały piaskiem wejście do piwnic i to udało się to w jakimś sensie tych niedzielnych turystów odwieść od takich działań. Natomiast no, wiemy, jak tam wejść, bo jest jeszcze mnóstwo innych dróg, żeby do tych piwnic się dostać.
Napisujesz w swojej książce swoje pierwsze wejście właśnie do tego miejsca.
Było przerażające.
Opisałeś, że zobaczyłeś wręcz na krześle jednego ze strażaków, czyli miałeś takie wizje wrącz, tak, ten strach. To jest miejsce strach. Spowodowało to wszystko?
Wyobraź sobie, że idziesz ciemnym korytarzem, nie masz nawet odrobiny światła dziennego, bo to są piwnice takie dosyć głębokie. Dozymetr, czyli licznik Geigera, wyje ci.
I to oznacza, że jesteś w miejscu, gdzie nie powinieneś być po prostu.
Wtedy tak myślałem. Idziesz tym licznikiem, jest obok ciebie dwóch kolegów, którzy boją się tak samo jak ty, więc to nie jest tylko twój strach. Wchodzisz do tego miejsca, wyje strasznie, bo te kombinezony są potwornie promieniowane. I widzisz, w tym korytarzu ja byłem jako jedyny, który się nie odważył wejść do tego pomieszczenia. To jest bardzo malutkie pomieszczenie w tej piwnicy z tymi kostiumami. Stanąłem w drzwiach. A koledzy się uwijali, tak jakby coś się goniło, że tylko parę zdjęć zrobili. I tak się odwróciłem w kierunku korytarza i tam stało krzesło. Ujrzałem zarysowującą się postać strażaka. Ta moja wyobraźnia zaczęła, jestem człowiekiem bardzo racjonalnym, nie wierzę w żadne głupoty, ale po prostu atmosfera tego miejsca była tak przerażająca, że coś zaczęła ta wyobraźnia szwankować i po prostu krzyknąłem szybko do kolegów, uciekamy stąd. Oczywiście nie użyłem wyrazu uciekamy. I oni chyba tylko na to czekali, bo oni po prostu się rzucili pędem. Bo z jednej strony fascynacja, żeby posiedzieć w tym miejscu, a z drugiej strach, żeby i chęć jak najszybszego wyjścia stąd. I wystarczyło taki silny impuls z mojej strony, że wychodzimy stąd i oni wybiegli.
Są jeszcze takie miejsca w strefie, które tak na ciebie działają, tak cię pobudzają, tak często do nich wracasz, czy w ogóle do nich wracasz?
W tej chwili, jeżeli chodzi o zagrożenie...
Nie chodzi o zagrożenie, tylko o to, w jakie miejsca ty najchętniej się udajesz, będąc w strefie.
Bo nie ukrywam, że lubię wchodzić wysoko. Co mnie jeszcze wciąż może, nie wiem, przerazić, czy dużo adrenaliny dać, to wejście na ten potężny radar pozahoryzontalny Długa.
140...
Nie doczytałeś, bo przy pierwszym wejściu było 135 metrów.
Tak, później zmierzyliście, wysokość była 140 bodajże 6.
Tak.
I jeszcze wystawały jakieś maszty, więc okazało się, że wysokość 150.
Tak, zgadza się. Więc na tym poziomie 146 metrów nad ziemią, ostatnio się wspinałem w styczniu teraz. No oczywiście jest to nielegalne. I kiedy wchodziłem, niby normalna konstrukcja, tak naprawdę po trzecim wejściu strach całkowicie minął. Po prostu wchodziłem, jakbym wchodził na jakimś placu zabaw gdzieś. Już gdzieś tam to doświadczenie procentowało. Natomiast pierwszy raz się wspiąłem w trakcie zimy. Nie było śniegu, natomiast wchodząc, im wyżej wchodziłem, tym więcej widziałem szronu. A w tych górnych partiach wręcz znalazłem się w krainie lodu. I ręce miałem skostniałe, musiałem co jakiś czas przystawać podczas tej wspinaczki, rozgrzewać się mimo rękawic, bo przestałem czuć palce. Więc to jest taka jedyna rzecz, która jeszcze mnie tak potrafi dodać adrenaliny. No i oczywiście wszystkie budynki, które mogę wejść na dachy, w Prypeci. A tak troszeczkę już taka rutyna się zrobiła, bo jednak po tych 20 paru wyjazdach człowiek już tak dobrze pozna te wszystkie miejsca, że to już nie jest to, co było na początku.
Często mówisz, to jest legalne, to jest nielegalne. Raczej częściej używasz słowa, to jest nielegalne. Co jest legalne, co jest nielegalne w strefie? Co można, czego nie może turysta?
Mało rzeczy jest legalnych. Nawet jeżeli wchodzimy, mając pozwolenie na wejście gdzieś, to nie możemy wchodzić do budynków. Jest całkowity zakaz wchodzenia do jakichkolwiek budynków, na jakiekolwiek konstrukcje. Może tylko uliczkami sobie chodzić i zwiedzać. No to wiadomo, że nie ma chyba grupy, która by nie łamała tych zasad. Władze strefy się też trochę wkurzyły na to i zamontowały każdemu swojemu przewodnikowi GPS-a. Więc widać, gdzie on się porusza, czy wchodzi do budynku, czy nie. No to troszeczkę się, tak mówiąc, brzydko wycwaniliśmy i nasz przewodnik sobie chodzi dookoła budynku, a ja, znając realia, tak, wiem, gdzie pokierować grupą, jak przejść przez dany budynek, no i tak sobie chodzimy. Generalnie, jeżeli ktoś wchodzi nawet właśnie mając pozwolenie, to i tak robi wiele rzeczy niedozwolonych.
Czyli to jest tak, że ty, mimo że jesteś przewodnikiem, to i tak musicie wchodzić z osobą, która ma odpowiednie dokumenty?
Tak, zawsze. Przewodnik pracujący w strefie musi być przydzielony, nieważne czy jedziesz sobie samemu do Czarnobyla, chcesz pojechać, czy z grupą zorganizowaną, musi być zawsze jeden przewodnik.
Też, okay.
Kwestia, jak się z nim dogadasz?
Rozumiem, tutaj pojawia się uśmiech na twarzy.
Tak.
Bo niektórzy są skłonni do pomocy, inni nie są skłonni do pomocy.
Do pomocy jest skłonny każdy, tylko niektórzy się boją, więc tego nie robią.
I odpowiednia gotówka.
Tak, ale są tacy, ale starsi wiekiem, którzy nie dadzą się przekupić. Ponieważ to jest takie typowa mentalność radziecka. On ma do zrobienia to, to i to, takie są zasady i on się ich trzyma i koniec. To są ludzie na przykład po 60 czy około 60 i to już ich się raczej nie zmieni.
Czyli strach cały czas.
Tak, przed konsekwencjami złapań.
A propos tego strachu, gdzieś tam cały czas w naszych głowach jest, że to jest teren niebezpieczny, że nadal istnieje zagrożenie dla tych, którzy do tej strefy jadą. Jak jest to rzeczywiście?
To, co jest śmiertelnie niebezpieczne w strefie, to reaktor, szczątki reaktora. Po to budowaliśmy tą potężną kopułę nowoczesną. Cały świat się złożył na nią, żeby właśnie odizolować to, bo jeszcze nie mamy technologii, która pozwalałaby to paliwo, tą całą magmę w zasadzie wydobyć i gdzieś się schować w jakimś bunkrze. Drugim takim miejscem, już oczywiście dużo mniej niebezpiecznym, ale wciąż, gdzie to promieniowanie jest dosyć wysokie, to tak zwany czerwony las, nieopodal elektrowni, który pod wpływem promieniowania opadu tych radionuklidów zmienił barwę na taką rudą. Wycięto te drzewa, zakopano tam, posiano nowe, ale wciąż to miejsce jest bardzo skażone. I ostatnio te potężne pożary tam dotarły i spaliły całkowicie ten las. Bezprecedensowa sytuacja, ale nie stanowiło to żadnego zagrożenia radiologicznego. I to w zasadzie są jedyne dwa miejsca, no jeszcze może nie licząc tych ubrań strażaków. No ale to co nam to zrobi, jeżeli trzymamy się w odpowiedniej odległości od nich, to też nic tam się nie stanie.
No właśnie o to chciałem cię zapytać, czy wchodząc do strefy, wchodząc w te miejsca bezpieczne, tak jak ty mówisz, istnieje jakieś zagrożenie dla tych turystów, którzy przyjeżdżają?
Nie, absolutnie. Tam, jeżeli chodzimy tam cały czas z licznikami Geigera, oczywiście to jest bardziej dla emocji, bo nie potrzebujemy ich w ogóle.
Ty tylko masz on zapiszczy.
Tak, tak. My już wiemy, gdzie on zapiszczy, dlatego konkretne miejsca kierujemy ludzi. Natomiast trzeba szukać takich miejsc, jak na przykład studzienka na placu Prypeci, gdzie helikoptery lądowały po zrzutach do reaktora różnych substancji i tam je opłukiwano z tych cząstek promieniotwórczych, więc ta studzienka jest bardzo mocno napromieniowana. I to jest taka atrakcja, bo można do tego podejść i zmierzyć. I nagle wariuje licznik Geigera. Ale trzeba wiedzieć, na co sobie pozwolić. Lepiej się do tego nie zbliżać, a już broń Boże niczego nie dotykać. Generalnie tło promieniowania jest takie samo jak w Polsce. Niczym się nie różni, także tam jest bezpiecznie. Natomiast są miejsca, do których lepiej, no można wejść, ale jeżeli coś, jakaś szmata na przykład promieniuje, to lepiej nie dotykać i sobie z metr czy dwa metry od tego stać. Na wszelki wypadek.
W książce opisujesz spotkania, relacje z ludźmi, którzy tam mieszkali. Chciałem się dowiedzieć od ciebie, jakie towarzyszyły im emocje po tych latach od wybuchu.
Wiesz co, część wywiadów była przeprowadzona mailowo, więc nie miałem okazji spojrzeć w oczy. Natomiast te osoby, z którymi rozmawiałem, one kryły płacz i taką tęsknotę za Prypecią, bo im się tam naprawdę świetnie żyło. I jak na warunki radzieckie, to było miasto przyszłości. Pamiętam, jak przechadzałem się główną aleją Lenina po Prypeci, to nawet zobaczyłem znak podświetlany, elektryczny, coś takiego naprawdę ciekawego. Tam się bardzo dobrze zarabiało. Te wielkie przestrzenie, o których mówiliśmy, tak, piękne kwiaty na każdej ulicy. I nagle oni po prostu ich wyrzucono stamtąd i bez możliwości powrotu. I właśnie ta ewakuacja sprawiła, że wyrządziła tym ludziom największą krzywdę. I ta tęsknota za Prypecią wylewa się wręcz z tych ludzi. I na przykład Witalii, z którym rozmawiałem na potrzeby książki, mówił, że przyzwyczaił się do życia w Kijowie, ale ja mu nie uwierzyłem. To po prostu było widać, jak mu się głos łamie, czy słychać, jak mu się głos łamie. I on się strasznie, ten wyraz twarzy był taki strasznie smutny, kiedy o tej Prypeci mówił. Więc widziałem, że on tęskni.
Stąd też ci ludzie, którzy tam mimo zakazu wrócili.
Tak, ale oni wracali, bo Witalii jest człowiekiem wykształconym, jest programistą. Natomiast większość ludzi, która tam wróciła, to są ludzie bardzo prości. I wszyscy mówią to samo. Oni chcieli do swojego domu wrócić, na swoją ziemię. Ziemię, która ich karmiła od wieków ich pokolenia, ich dziadków, pradziadków, rodziców. I dla nich oderwanie od tej ziemi, mimo że żyli skromnie, bo nawet lodówek wielu z nich nie miało w tamtych czasach, to i tak no, czuli potrzebę, żeby na swoją ziemię wrócić.
Czy gdyby można było wrócić do Prypeci?
Do Prypeci.
Nie byłoby tego zakazu, to czy ci ludzie po latach 5-10 wróciliby do tego miejsca?
Nie, absolutnie, bo już po tym czasie tam już wszystko było rozkradzione, bo już te pierwsze parę tygodni po katastrofie, kiedy miasto było ogrodzone drutem kolczastym, jeszcze było wszystko okej, ale potem już nawet strażnicy zaczęli okradać te wszystkie mieszkania. Jeżeli sąsiad przyjechał, bo pierwszy raz dopiero po paru miesiącach mieli okazję wrócić byli mieszkańcy, żeby jeszcze zabrać resztę swoich rzeczy, bo tam wiele rzeczy już się nie dawało do ponownego użytku, bo na przykład meble już śmierdziały, bo w lodówkach zostało jedzenie, to wiadomo, że przez parę miesięcy ono już zaczęło się zepsuło. Martwe zwierzęta leżące, tak, bo ci ludzie zostawili psy na przykład swoje tam, jedzenie im na 3 dni zostawili, bo tak powiedziały władze, że tylko na 3 dni jest ewakuacja. Nie wiedzieli, że już nigdy tam nie wrócą. Natomiast ci pierwsi, którzy wrócili po paru miesiącach, żeby zabrać to, co wam jeszcze się da zabrać, okradali swoich sąsiadów, widząc, że nikogo tam nie ma. Więc jak ktoś by tam chciał wrócić po 5 czy po 10 latach, nie miałby w zasadzie do czego wracać, bo to miasto już było ruiną. Przerażające. Wyobraź sobie, że ktoś cię wywleka z domu, już więcej do niego nie wracasz.
Nawet nie chcę sobie tego wyobrazić.
Strasznie, przerażające to jest, ale dopiero sobie z tego zdajemy sprawę, kiedy naprawdę dobrze poznamy historię tej katastrofy, tej ewakuacji i pojedziemy tam.
I kiedy porozmawiamy też z tymi ludźmi, bo myślę, że oni są najlepszymi świadkami tej historii.
Tak, zgadza się.
Wzrosło zainteresowanie strefą po serialu wyprodukowanym przez HBO?
Bardzo wzrosło. O co najmniej 40% nagle turystyka wzrosła.
Dużo jest prawdy w tym serialu?
Dużo prawdy, bardzo dużo, ale jest kilka takich przekłamań bądź wręcz kłamstw, które mi bardzo nie pasowały.
No to powiedz, co tam się nie pasowało?
Na przykład w momencie wybuchu jest noc i mieszkańcy Prypeci na tym moście słynnym
Obserwują.
Tak, obserwują, nawet tańczą, tak, była taka scena. No to było niedorzeczne, ludzie wtedy spali. Wybuch był, nie był spektakularny, przynajmniej jeżeli z perspektywy pracowników elektrowni. Oni wszyscy siedzieli w swoich blokach energetycznych, na miejscach pracy i część z nich myślała, że to po prostu jest burza i piorun uderzył. Więc to nie było coś nie wiadomo jak potężnego. To była potężna eksplozja, bardzo potężna, ale no, trzeba było być tuż przy reaktorze, żeby mieć tego świadomość.
Strefa wokół Czarnobyla to nie jest jedyny region, który sukcesywnie penetrujesz, bo jesteś też pilotem wycieczek. Mhm. Do Japonii też się wybierasz z grupami?
Zaczynam. Dopiero to jest jeszcze w fazie, w zasadzie już mam gotowy program i dopiero, no teraz mamy epidemię, więc wyjazdów nie ma, ale już niedługo, mam nadzieję, rozpocznę wyjazdy z ludźmi. Natomiast byłem w Japonii 5 lat temu właśnie w Fukushimie.
No właśnie chciałem to cię zapytać.
Tak, czyli w tym drugim azjatyckim Czarnobylu. Razem z Arkiem Podniesińskim pojechaliśmy tam. Arek dzięki swoim koneksjom znalazł człowieka, który umożliwił jednej z polskich ekip telewizyjnych tam kiedyś wjazd, bo nie otrzymali akredytacji od Japończyków na zwiedzenie tych miejsc. Tam zbyt wiele nie zobaczyli, ale nam się udało pozwolenie otrzymać jako pierwszym polskim podróżnikom i zwiedziliśmy całą tą strefę zamkniętą w Fukushimie.
Tomku, nie wolałbyś leżeć sobie gdzieś na plaży, wypoczywać? Musisz takie miejsca zwiedzać?
Muszę. Wiesz co, nie potrafię leżeć na plaży bezczynnie, po prostu męczę się. Jestem człowiekiem aktywnym, jak już wspomniałeś, jestem po gdańskim AWF-ie, więc ja mam ruch wpisany w moje DNA i nie potrafię się nie ruszać. Nawet jak mi się nie chce, to ja muszę trening zrobić, bo to już jest takie chyba psychiczne uzależnienie, ale też jak się nie ruszam, to wszystko mnie boli. Ja się muszę ruszać i odkrywać. Dowiadywać się jak najwięcej, jak najlepiej świat poznać, który mnie otacza, rzeczywistość. Fajnie spójrz sobie na plażę, pamiętam w Meksyku piękne plaże są, ale posiedzę sobie 2-3 godziny, ja już mam dosyć, ja już muszę coś odkryć.
Taka natura Indiana Jones.
Może tak powiedzieć.
Są podróże u ciebie zainteresowania elektrowniami i tym, co raczej po nich zostało, nie elektrowniami. A co robisz, jak już po podróży wrócisz?
Prowadzę prelekcje poświęcone katastrofom w Czarnobylu i Fukushimie. Mówię, to wszystko się wzięło z pasji. Ja Czarnobylowi zawdzięczam wszystko.
Z gry komputerowej.
Tak, no z gry, tak. To był ten impuls. Ale generalnie, jeżeli chodzi o Czarnobyl, to on sprawił, że nagle poczułem, czym jest życie. Bo podróże to jest jedna rzecz.
A to fajnie brzmi.
Ale Czarnobyl otworzył przede mną furtki, których otwarcia się nigdy nie spodziewałem. Na przykład nigdy w życiu bym nie powiedział, że książkę napiszę. To była dla mnie jakaś abstrakcja, a tu nagle ta pasja spowodowała, że moje marzenie o napisaniu książki się spełniło. Tak samo występy publiczne. Czarnobyl spowodował, że zacząłem się interesować nie tylko tą katastrofą, ale też energetyką jądrową, elektrowniami. Dużo czytam na ten temat. Mam kontakt z wieloma tuzami polskimi, jeżeli chodzi o energetykę jądrową, od której się dużo uczę i mogę o tym opowiadać na swoich prelekcjach. To jest coś niesamowitego. Wielką satysfakcję sprawia mi to, że stałem się rozpoznawalny. A więc biblioteki zaczęły do mnie pisać, różne instytucje, żebym przyjechał, powiedział o tym. Zaczęły z tego spływać pieniądze. Nigdy o to nie zabiegałem, bo uważałem, że nie jestem tyle kompetentny, ale po iluś latach nagle stwierdziłem, już ten poziom jest na tyle wysoki mojej wiedzy, że nie jest mi głupio brać za to pieniędzy.
Bo wiedza kosztuje.
Bo wiedza kosztuje, chociaż nie od każdego biorę pieniądze. Jeżeli szkoła mnie zaprasza, na przykład średnia, to nigdy nie biorę pieniędzy. Jako były nauczyciel uważam, że trzeba edukować młodych ludzi i branie za to pieniędzy jest takie troszeczkę nieetyczne. Z mojego punktu widzenia oczywiście.
Dlaczego zrezygnowałeś z pracy nauczyciela? A propos tego
Bo to jest paskudny zawód w pewnych kwestiach. Ja jestem nauczycielem z powołania. Robiłem to dla idei, ale za tą pensję nie da się wyżyć. Nie da się absolutnie. Plus roszczeniowość obecnych pokoleń, ich rodziców. No nasze pokolenie, tak, 85. rocznik, ci rodzice są po prostu straszni. Oni uważają, że mają tylko prawa, żadnych obowiązków. I to jest straszne.
Książkę, która leży przede mną, wydałeś 3 lata temu.
Tak. Matko, to już 3 lata minęły.
W jednym z wpisów z tamtego okresu na swoim blogu pisze, że dziwnie się czułeś wypisując pierwszą dedykację. Ustawiła się wówczas kolejka, a ty nie wiedziałeś, co masz robić.
To było śmieszne.
W tych 3 latach łatwiej jest wypisywać dedykacje, już się do tego przyzwyczaiłeś?
Bardzo łatwe. Ja już mam takie swoje stałe formułki, no bo trzeba je mieć, bo jak za każdym razem coś nowego wymyślać, to tak by się nie dało. To zajmuje wiadomo czas, żeby coś mądrego wymyślić. Ale te początki były śmieszne. No nie wiedziałem, co mam napisać. W ogóle nie pomyślałem, że coś takiego będę musiał robić.
Ty już kilkukrotnie o tym wspomniałeś, że planujesz, że przygotowujesz się do drugiej pozycji. No.
Tak. W listopadzie 2019 roku rozpocząłem pracę nad drugą książką. I to będzie książka, no, częściowo taka techniczna, bo ja opisuję przyczyny i skutki obu katastrof, i w Czarnobylu, i w Fukushimie. Przebrnąłem przez mnóstwo raportów, całe mnóstwo, głównie w języku angielskim. Nie było to łatwe, bo techniczne terminy tam były, których musiałem się często domyślać bądź konsultować z kimś, ale zapoznałem się z tym wszystkim, dużo się dowiedziałem dzięki temu, dużo ciekawych ludzi poznałem. W tej chwili pod kątem treści myślę, że książka jest gotowa w jakichś, nie wiem, 80-90%, tylko czeka mnie już teraz taka typowa orka, czyli przeczytać to wszystko, poukładać, dopisać, zmodyfikować. I przyznam, ta książka jest bardziej taka świadoma, bardziej profesjonalna, bo ta pierwsza to jest świadectwo pasji. Po prostu człowiek zafascynowany danym tematem chce, żeby czytelnik poczuł to samo. Natomiast tutaj to już jest taka rzetelniejsza praca dziennikarska i mam nadzieję, że się czytelnikom spodoba.
Ja mogę powiedzieć po swoich odczuciach po pierwszej książce, że rzeczywiście zabrałeś mnie w ten świat twojego azylu.
Cieszę się bardzo
za rozmowę.
Bardzo dziękuję również.